Veigar była jednym z tych smoków, przez które ród Targaryenów przestał być tylko waleriańską rodziną osiadłą na smoczej skale, a stał się dynastią zdolną podbić niemal cały kontynent. W czasach tańca smoków była już bardzo stara, większa od wszystkich żyjących smoków i pamiętała jeszcze epokę Aegona Zdobywcy. Nie była największym smokiem w historii Targaryenów, bo to miejsce zajmował Balerion Czarny Strach, ale po jego śmierci to właśnie Veigar stała się najpotężniejszą żyjącą bestią w Westeros. Jej życie obejmuje prawie całą najważniejszą epokę smoczej dominacji. Od podboju przez rządy pierwszych królów Targaryenów, aż po wojnę domową, która doprowadziła do upadku smoków. Veigar wykluła się na smoczej skale, a nie w samej Valyrii. To dosyć ważny szczegół, bo z 5 smoków, które Targaryenowie zabrali ze sobą z Valyrii przed zagładą, do czasów Aegona dożył tylko Balerion. Veigar i Meraxes były młodsze i przyszły na świat już po osiedleniu się rodu na wyspie. Według tradycji imię Veigar pochodziło od jednego z dawnych waleriańskich bóstw, podobnie jak imiona innych wielkich smoków. Nie wiemy na pewno, kto nadał jej imię, ani czy przed Wisenią miała innego jeźdźca. Pierwszą pewną osobą, która dosiadała Veigar, była właśnie Visenya Targaryen, starsza siostra i żona Aegona. Visenya pasowała do Veigar bardziej niż ktokolwiek inny z pierwszego pokolenia Targaryenów w Westeros. Rhaenys była żywsza, bardziej lubiana i częściej kojarzona z dworem, pieśniami czy podróżami. Visenya była twardsza, chłodniejsza i bardziej wojownicza. Nosiła waleriański miecz zwany Mroczną Siostrą. Potrafiła walczyć i nie bała się używać siły. Veigar, choć młodsza od Baleriona, szybko stała się jednym z 3 filarów podboju. Gdy Aegon ruszył na Westeros, nie miał ogromnej armii, która mogłaby samodzielnie złamać wszystkich władców kontynentu. Miał za to 3 smoki – Baleriona, Meraxes i Veigar. To wystarczyłoby zmienić zasady wojny. Pierwsze działania Veigar podczas podboju pokazały, że smok był nie tylko narzędziem masowego zniszczenia, ale też sposobem wymuszania posłuszeństwa na tych, których w innym wypadku trzeba by było długo oblegać i na przykład zagłodzić. Pod Stoke Wharf obrońcy wystrzelili do Visenyi i jej smoka z kurz, więc Veigar podpaliła dach zamku. W Galtown Visenya użyła jej przeciw flocie Arrynów, paląc okręty, które wcześniej zdołały zadać Targaryenom poważne straty. Na szczypcowym przylądku miejscowi lordowie zachowali się rozsądniej i ugięli kolano, zanim musieli sprawdzić, jak długo ich mury wytrzymają smoczy ogień. W wielu częściach Westeros właśnie tak działała sama obecność Veigar. Sama możliwość jej ataku wystarczała, by lordowie decydowali się poddać tylko po to, by uniknąć strat, jakich ta bestia mogłaby dokonać. Najbardziej znanym momentem podboju jest oczywiście pole ognia. To była jedyna bitwa, w której Aegon, Visenya i Rhaenys wzięli udział razem na wszystkich 3 smokach. Przeciw nim stanęły połączone siły króla Rich, Merna Gardnera i króla Zachodu, Lorena Lannistera. Liczebnie Targaryenowie byli oczywiście słabsi, ale zwykła przewaga żołnierzy nie miała większego znaczenia, gdy nad polem bitwy pojawiły się 3 smoki. Ogień spadł na zwarte szeregi, suchą trawę i ludzi, którzy nie mieli absolutnie żadnego doświadczenia w walce ze smokami. Pole ognia przesądziło o losie 2 wielkich królestw. Ród Gardnerów wygasł. Lannisterowie zgięli kolano, a Westeros zrozumiało, że opór przeciw Targaryenom nie ma aktualnie sensu. Veigar odegrała też ważną rolę w podporządkowaniu Doliny. Orle Gniazdo uchodziło za niemal niemożliwe do zdobycia, ponieważ armia musiałaby pokonać wąską, stromą i świetnie bronioną drogę w górach. Budowniczowie zamku nie przewidzieli jednak przeciwnika, który po prostu przyleci z góry. Visenya wylądowała na Veigar we wewnętrznym dziedzińcu Arrynów, gdzie młody Ronel Arryn bawił się, nieświadomy skali zagrożenia. Gdy jego matka, Shara Arryn, przybyła na miejsce, zastała syna na kolanach Viseni, proszącego o lot na smoku. Dolina poddała się bez walki. I ten epizod dobrze pokazuje różnicę między Veigar a użyciem zwykłej armii. Smok nie musiał zdobywać każdej bramy i każdej baszty po kolei. Mógł ominąć cały system obrony i w jednej chwili znaleźć się tam, gdzie nikt nie spodziewał się wroga. Jedyną krainą, której Targaryenowie nie potrafili wtedy trwale złamać, było Dorn. Tam smoki okazały się oczywiście straszliwe, ale niewystarczające. Dorniczycy nie próbowali odpowiadać wielką bitwą w otwartym polu, bo wiedzieli, jak skończyli Gardnerowie i Lannisterowie. Zamiast tego rozpraszali siły, ukrywali się, opuszczali zamki i wracali, gdy smoki odlatywały. Veigar brała udział w paleniu dorniskich twierdz, zresztą tak jak Balerion i Meraxes, ale ogień nie zmusił Dorn do trwałego posłuszeństwa. Po śmierci Rhaenys i Meraxes wojna stała się jeszcze brutalniejsza. Targaryenowie odpowiadali ogniem, Dorniczycy natomiast cierpliwie dalej używali podstępu i odmawiali uznania swojej klęski. To był pierwszy wielki dowód na to, że nawet smok nie rozwiązuje każdego problemu. Po zakończeniu głównej fazy podboju Veigar pozostała przy Viseni. Za panowania Aegona jej obecność w stolicy i na Smoczej Skale była jednym z najważniejszych znaków potęgi rodu. Kiedy Aegon zmarł, to Veigar rozpaliła jego stos pogrzebowy. Był to dosyć symboliczny moment. Smok Viseni żegnał człowieka, który z pomocą trzech smoków stworzył żelazny tron. Po śmierci zdobywcy zaczęła się jednak epoka mniej stabilna, bo jego syn Aenys nie miał ani charakteru ojca, ani tej twardości i charakteru Viseni. Królestwo zaczęły rozdzierać bunty, opór wiary i niechęć wobec kazirodczych małżeństw Targaryenów. Za rządów Aenysa Veigar nie była używana tak często, jak chciałaby tego Visenya. Król obawiał się eskalacji i nie zgodził się na najbardziej drastyczne rozwiązania, między innymi na spalenie gwiaździstego septu w Starym Mieście. Po śmierci Aenysa Visenya nie czekała jednak na spokojne przejęcie władzy przez jego syna. Poleciała po Maegora i pomogła mu zagarnąć tron. W tym czasie znaczenie Veigar znów stało się oczywiste. Maegor miał Balleriona, Visenya miała Veigar, a przeciw nim stały znacznie mniejsze smoki i ludzie, którzy musieli rozumieć, czym grozi otwarty sprzeciw. Gdy Wielki Septon potępił Maegora, Visenya odpowiedziała groźbą i ogniem. Spalono kilka zamków wiernych wieże w Dorzeczu, a Stare Miasto zostało postawione przed perspektywą ataku. Do spalenia gwiaździstego septu ostatecznie nie doszło, bo Wielki Septon nagle zmarł, a miasto otworzyło bramy. Sam fakt, że Veigar mogła polecieć nad Stare Miasto, wystarczyłby zmienić zachowanie jego władz. Visenya zmarła w 44 roku po podboju. Według przekazów dosiadała Veigar przez około 60 lat. Po jej śmierci smok przez długi czas nie miał jeźdźca. Przebywał głównie na Smoczej Skale, a później także w Królewskiej Przystani, gdy powstała Smocza Jama. W tym okresie Veigar była już żywą pamiątką podboju. Kolejne pokolenia Targaryenów znały jej historię, ale samo dosiadanie tak starego i sławnego smoka musiało wymagać odwagi oraz pewności siebie. Następnym znanym jeźdźcem został Baelon Targaryen, zwany Walecznym, syn króla Jaehaerysa I i ojciec Viserysa oraz Daemona. Baelon zdobył Veigar w 73 roku po podboju, w tym samym roku, w którym został pasowany na rycerza. Od tego momentu smok stał się częścią życia jego rodziny. Viserys i Daemon dorastali ze świadomością, że ich ojciec dosiada jednego z trzech smoków z czasów podboju. Dla Daemona miało to później dodatkowe znaczenie, bo w finałowej walce życia zmierzył się właśnie z dawnym smokiem ojca. Podczas życia Baelona zmarł Balerion Czarny Strach, a Veigar stała się największym i najstarszym żyjącym smokiem na świecie. Gdy Baelon zmarł w 101 roku, jego śmierć doprowadziła pośrednio do Wielkiej Rady, która wybrała Viserysa na następcę starego króla Jaehaerysa. Vhagar znów została bez jeźdźca, ale nie na długo. Kolejną osobą, która związała się z Vhagar, była Laena Velaryon, córka Corlysa Velaryona i Rhaenys Targaryen. I to była ważna zmiana, bo smok trafił do przedstawicielki rodu Velaryonów, najpotężniejszego morskiego rodu Westeros i bliskich krewnych Targaryenów. Laena była jeszcze bardzo młoda, gdy zdobyła Vhagar, ale źródła przedstawiają jako osobę, która kochała latanie. W jej czasach Vhagar nie brała udziału w żadnych wielkich wojnach. Była raczej oznaką prestiżu, potęgi i bliskości Velaryonów z królewską krwią. Gdy Laena poślubiła Daemona Targaryena, Vhagar i Caraxes, czyli smok Daemona, stworzyli pewien taki smoczy duet. Te dwa smoki przez kilka lat latały razem, a ich jeźdźcy podróżowali po wolnych miastach, między innymi po Pentos, Volantis, Kohorze i Norwos. Laena zmarła jednak w 120 roku po podboju Aegona, po tragicznym porodzie. W przekazie książkowym próbowała jeszcze dotrzeć do Vhagar, ale nie zdołała. W serialowej wersji historii dochodzi do smoka i każe mu spalić się żywcem, aby nie umierać powoli w łożu. I w tej wersji adaptacja dopowiada emocjonalny sens więzi między jeźdźcem a smokiem. W książkowym kanonie najważniejsze jest to, że po śmierci Laeny Vhagar znów była wolna, a to natychmiast stało się punktem zapalnym w rodzinie Targaryenów. Podczas pogrzebu Laeny na Driftmarku Aemond Targaryen, syn króla Viserysa i królowej Alicent, postanowił zdobyć Vhagar. Do tej pory nie miał własnego smoka, co wśród Targaryenów było powodem upokorzenia. Aemond wykorzystał okazję i dosiadł największej, żyjącej bestii. Zapłacił jednak za to wysoką cenę. Doszło do bójki między nim a synami Rhaenyra, a Lucerys Velaryon pozbawił go oka nożem. Od tej pory Aemond był znany jako jednooki. On sam jednak uznał, że wymiana była korzystna. Stracił oko, ale zdobył Vhagar. Z politycznego punktu widzenia miał rację. Od tej chwili Zieloni, czyli stronnictwo królowej Alicent i jej synów, mieli po swojej stronie największego, znanego smoka świata. Gdy po śmierci Viserysa I wybuchł taniec smoków, Vhagar była najważniejszą bronią Zielonych. Aemond użył jej po raz pierwszy w sposób, który przekształcił konflikt z walki o sukcesję w otwartą wojnę. Poleciał do końca burzy, by pozyskać lorda Borosa Baratheona dla sprawy swego brata Aegona II. W tym samym czasie przybył tam Lucerys Velaryon na młodym smoku Araxie jako wysłannik Rhaenyry. W zamku doszło do napiętego spotkania, ale Boros nie pozwolił, by książęta walczyli pod jego dachem. Lucerys odleciał w burzę, a Aemond ruszył za nim na Vhagar. Starcie nad Zatoką Rozbitków było nierówne. Arax był młody i szybki, ale przy Vhagar wyglądał wręcz jak dziecko. Gdyby pogoda była spokojna, Lucerys mógłby mieć większą szansę na ucieczkę, lecz burza utrudniała lot. W książkowej wersji Aemond dopada Lucerysa i zabija go razem z Araxem. Serial pokazuje tę scenę nieco inaczej, jako eskalację, której Aemond nie potrafi już zatrzymać, bo Vhagar odpowiada na atak Araxa i działa według własnego instynktu. Bez względu na wersję, skutek jest ten sam. Ginie syn Rhaenyry, a wojna staje się nieunikniona. Od tej chwili nie chodzi już tylko o koronę czy przysięgi, bo smocza krew została przelana. Następnym momentem, w którym Vhagar brała bezpośredni udział, była bitwa pod Gawronim Gniazdem. Zieloni zastawili pułapkę na księżniczkę Rhaenys, która przyleciała na Meleis. W walce wzięli udział Aegon II na Sanfajerze oraz Aemond na Vhagar. Rhaenys nie uciekła, choć zobaczyła przeciw sobie dwa smoki. Starcie zakończyło się jej śmiercią oraz śmiercią jej smoka Meleis, ale nie było czystym zwycięstwem dla Zielonych. Sanfajer został ciężko okaleczony, a Aegon II odniósł straszliwe rany. Bez szkody wyszli tylko Aemond i Vhagar. Po tej bitwie pozycja Aemonda wzrosła, ale razem z nią wzrosła też jego pewność siebie. Miał największego smoka i coraz częściej zachowywał się tak, jakby sama Veigar wystarczyła do wygrania wojny. Gdy Aegon II leczył rany, Aemond stał się jedną z najważniejszych postaci po stronie Zielonych. Poleciał na Veigar do Harrenhal i zajął zamek, ale w tym samym czasie Rhaenyra zdobyła królewską przystań. Aemond nie potrafił odzyskać stolicy, więc skierował gniew na dorzecze. Zaczął palić zamki, miasta, wsie, młyny i pola. I można było to tłumaczyć dawną taktyką Targaryenów z czasów walk o Dorne, ale ta metoda już raz pokazała swoje ograniczenia. Spalone ziemie nie zawsze dają zwycięstwo. Często tylko mnożą wrogów i pogłębiają chaos. Veigar, która kiedyś była narzędziem podboju, stała się teraz narzędziem wyniszczania własnego królestwa przez członka rodu Targaryenów. Ostatni rozdział życia Veigar rozegrał się nad okiem Boga, wielkim jeziorem przy Harrenhal. Daemon Targaryen czekał tam na Aemonda, wiedząc, że wojna nie skończy się, dopóki Veigar pozostaje po stronie Zielonych. To była bardzo osobista walka. Daemon leciał na Caraxesie, smoku zwanym Krwawą Żmiją. Veigar była smokiem jego ojca Baelona, a potem jego zmarłej żony Lejny. Caraxes i Veigar przez lata latały obok siebie. Teraz jednak miały się zabić. Pojedynek nad okiem Boga był jednym z najbardziej znanych starć smoków w historii Westeros. Caraxes był mniejszy od Veigar, ale szybszy, młodszy i bardzo agresywny. Daemon nie próbował wygrać bez ryzyka. Jego plan wyglądał jak świadome pójście na śmierć, byle tylko zabrać ze sobą Aemonda i Veigar. Smoki zwarły się w powietrzu, rozszarpując się pazurami i zębami. W pewnym momencie Daemon zeskoczył z siodła Caraxesa na Veigar i wbił mroczną siostrę w oko Aemonda. Chwilę później oba smoki runęły do jeziora. Veigar zginęła w tej walce. Caraxes również nie przeżył, choć według przekazów zdołał jeszcze wydostać się na brzeg, zanim padł. Ciało Aemonda odnaleziono później, nadal przypięte do siodła Veigar, z mroczną siostrą tkwiącą w oczodole. To zakończenie jest oczywiście surowe i bardzo pasuje do Tańca Smoków, bo w tej wojnie nikt naprawdę nie wygrywał. Nawet największy smok świata nie zapewnił zwycięstwa, a jego śmierć była kolejnym krokiem do zniszczenia całej smoczej potęgi Targaryenów. Po śmierci Veigar jej czaszka trafiła do królewskiej przystani i znalazła się wśród czaszek smoków Targaryenów. Za panowania Targaryenów takie szczątki były częścią królewskiej pamięci, widzialnym dowodem dawnej siły rodu. Po obaleniu dynastii Robert Baratheon kazał usunąć smocze czaszki z sali tronowej i przenieść je do piwnic Czerwonej Twierdzy. W ten sposób Veigar, która przez prawie 2 stulecia była jednym z najważniejszych stworzeń w historii Westeros, została sprowadzona do kości oglądanych w cieniu dawnej potęgi. I znaczenie Veigar nie polegało tylko na tym, że była wielkim smokiem. Była świadkiem i uczestnikiem całej drogi Targaryenów od podboju do praktycznie samozniszczenia. Pod Visenią pomagała budować królestwo. Pod Maegorem była groźbą wymierzoną w buntowników i wiarę. Pod Baelonem stała się dziedzictwem starego, silnego rodu. Pod Lejną była symbolem prestiżu Velaryonów i czasów względnego pokoju. Pod Aemondem stała się jedną z najstraszniejszych broni w wojnie domowej, która spaliła ludzi, miasta, więzi rodzinne i ostatecznie doprowadziła do upadku smoków. W tym sensie historia Veigar jest skróconą historią smoczej władzy Targaryenów. Smok może zdobywać zamki, palić floty i rozstrzygać bitwy, ale sam nie potrafi utrzymać pokoju ani naprawić błędów ludzi, którzy go dosiadają. Veigar zaczęła jako narzędzie podboju, a skończyła jako jedna z przyczyn upadku świata, który pomogła stworzyć. Jej śmierć nad okiem Boga nie była tylko końcem starego smoka. Była znakiem, że epoka, w której Targaryenowie mogli rządzić za pomocą samego strachu przed ogniem z nieba, dobiegła końca.